Według danych udostępnionych przez ZHP i ZHR w obu organizacjach na Podkarpaciu zrzeszonych jest przeszło 5 tysięcy młodych ludzi, z czego zdecydowana większość, 4400, w Związku Harcerstwa Polskiego, w tym w ZHP ponad 1000 bardzo młodych harcerzy, czyli zuchów. W ZHP na Podkarpaciu w Chorągwi Podkarpackiej działa 18 chówców, które zrzeszają właśnie 4400 członków i mamy w tym 809 harcerzy starszych, a także 452 instruktorów. A w kwietniu 90 roku, a więc 33 lata temu, w Warszawie zarejestrowano Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i w ramach okręgu działają dwie jednostki, żeńska i męska. I mamy tak, 335 członków zrzeszonych w 13 drużynach harcerek i wędrowniczek, to jeżeli chodzi o drużyny żeńskie, i kadrę jednostek stanowią 32 instruktorki harcerskie. Natomiast jeżeli chodzi o stronę męską, Podkarpackie Namiestnictwo Harcerzy, tak to się nazywa, w ZHR-ze liczące na koniec ubiegłego roku 291 członków, w 9 drużynach harcerzy i wędrowników, a kadrę jednostek stanowi 23 instruktorów harcerskich. Naszymi gośćmi są harcmistrz Daria Froń, komendantka Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego imienia Olgi i Andrzeja Małkowskich. Witam, dzień dobry.
Czuwaj.
Harcmistrz Urszula Pastwa, przewodnicząca Zarządu Okręgu Podkarpackiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Witam.
Dzień dobry, czuwaj.
Czy harcerstwo jest modne, drogie panie? Pani Dario.
Myślę, że tak. Myślę, że jest modne ze względu na to, że oferuje przygody. A tych przygód młodym ludziom brakuje. Szczególnie jeżeli siedzą cały czas przed ekranami swoich smartfonów czy komputerów. Taka przygoda na świeżym powietrzu, taka przygoda z rówieśnikami przede wszystkim, no, nie jest niezastąpiona.
No ale na pewno jest to przygoda w świecie realnym, prawda? I to jest ta atrakcja.
Zdecydowanie. Zdecydowanie tutaj stawiamy na relacje, na wspólnotę, na drużynę, która działa przez cały rok w tym samym składzie, zna się bardzo dobrze między sobą. Zastępy to są grupy przyjaciół, które po prostu właśnie wspólnie przeżywają przygody, więc to są osoby, które doskonale się znają i też wzajemnie sobie pomagają z przeróżnymi tematami, które są po prostu dla nich dzisiejszym wyzwaniem.
O tych przeróżnych tematach nieco później porozmawiamy, natomiast też jak myślę i patrzę na dane statystyczne, to wydaje mi się, że oprócz tego, że jest modne, to jednak jest troszeczkę elitarne, ponieważ na Podkarpaciu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych jest około 250 tysięcy uczniów. Zatem jeżeli mówimy o 5 tysiącach młodych ludzi w obu organizacjach, to jest to na dziś około 2% dzieci i młodzieży. Czy to są powody do obaw? To jest zbyt elitarne? Co stoi za tym, że tylko te 2%? Jak myślicie?
Misją harcerstwa jest nie tylko zapewnienie dobrej zabawy i przygody, ale przede wszystkim wychowanie młodego człowieka. W związku z tym wartości, które przyświecają harcerstwu, powodują, że nie każdy chce przyjąć je po prostu do siebie też. Nie każdy po prostu w tym stylu harcerskim będzie czuł się dobrze i odpowiednio. Te wymagania, które stawiamy naszym wychowankom, nie można powiedzieć, żeby były niskie. One są wysokie. To stawianie na samorozwój, ta samodyscyplina młodego człowieka jest bardzo istotna.
No i stąd może ta elitarność.
Tak, z drugiej strony nasze doświadczenie jest takie, że tam, gdzie działają nasze jednostki, gdzie faktycznie jest ta możliwość przynależności do drużyny, to te drużyny są liczne. Więc te 2% oczywiście statystyka i jak najbardziej zgadzam się, że wciąż harcerstwo nie wszędzie dociera, nie wszędzie jest taka możliwość po prostu przynależenia do drużyny, nie wszędzie mamy wyszkoloną kadrę, która może takie drużyny poprowadzić, więc są takie miejsca, gdzie po prostu dzieci nawet jeśli chcą, to nie mają wciąż tej możliwości. To na pewno jest nadal takie wyzwanie. Myślę, że mimo tych wielu lat i wielu pokoleń działania harcerskiego, no to cały czas jest jakieś wyzwanie i jakaś trudność, ale z drugiej strony widzimy, że tam, gdzie te drużyny działają, to ci młodzi ludzie sami swoimi działaniami pokazują, że warto i że kolejni chcą dołączyć do drużyny i chcą właśnie się rozwijać, więc zgadzam się, że ta poprzeczka jest postawiona wysoko. Ja też widzę, że ta harcerska młodzież to jest ta młodzież na poziomie, która sama od siebie wymaga i która chce rozwijać się w bardzo różnych obszarach, ale to nie zawsze zniechęca. Czasami wręcz przeciwnie, czasem to właśnie przyciąga, czasami to sprawia, że inni chcą być właśnie tacy jak nasi harcerze.
Tak, zdecydowanie. Gdybyśmy mieli więcej kadry, mielibyśmy więcej harcerzy. Jedno idzie za drugim, dlatego że bycie drużynowym, szczególnie w naszych organizacjach, to bycie wolontariuszem. To swój własny czas poświęcony na wychowanie młodego człowieka. Nasi drużynowi nie pobierają żadnych wynagrodzeń za swoje cotygodniowe zbiórki, za biwaki weekendowe, na które zabierają harcerzy. To też powoduje, że nie każdy chce być instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego, bo jednak jest to poświęcenie, czyli w naszym rozumieniu jest to po prostu służba.
Czyli no służba, jeżeli wolontariat, to służba i serce na pewno. Trzeba mieć do tego wielkie zamiłowanie, wielką pasję, trzeba kochać młodych ludzi i ufać im i potrafić wykrzesać to, co najważniejsze akurat w ruchu harcerskim. Ale z waszych obserwacji jak to jest? Czy to jest łatwiejsze do prowadzenia i propagowania i tworzenia nowych drużyn, nowych chówców? W mniejszych ośrodkach, w mniejszych miejscowościach, czy w takich dużych jak Rzeszów? Czy tu jest jakaś reguła z waszego doświadczenia?
Z mojego doświadczenia wszystko zależy od kadry. Jeśli jest dobry drużynowy, to potrafi poprowadzić dobrą jednostkę w zasadzie w każdej miejscowości. I mamy takie przykłady jednostek działających w bardzo małych miejscowościach, gdzie faktycznie do harcerstwa należy, no nie powiem, że każdy, ale bardzo duża część dzieci i młodzieży. Więc to, myślę, jest taki przykład na to, że dobry drużynowy może zdziałać wiele. I zgadzam się tutaj, że tak naprawdę chodzi o to, gdzie mamy tą kadrę, która potrafi właśnie dać to serce, ma ten dar przewodzenia młodym ludziom i która po prostu potrafi za sobą pociągnąć.
Jeśli chodzi o przyciąganie młodych harcerzy, dzieci właściwie do drużyn harcerskich, to zauważamy, że właśnie też nie ma reguły u nas w naszej organizacji, gdybyśmy spojrzeli...
Takiej geograficznej reguły.
Tak, nie ma geograficznej reguły. To wszystko skupia się na naszej kadrze. Można oczywiście mówić o tym, że w mniejszych miejscowościach, jeżeli chodzi o wachlarz zajęć pozalekcyjnych, no to jest on mniejszy niż w mieście takim wojewódzkim jak Rzeszów. Natomiast zauważamy, że to też nie ma do końca znaczenia, dlatego że samorozwój naszych harcerzy doprowadza do tego, że oni tak naprawdę robią wiele rzeczy. To nie jest tylko tak, że są harcerzami. Oni śpiewają, tańczą, uczęszczają do szkół muzycznych, robił przeróżne rzeczy sportowe i bardzo często zauważamy, że harcerze są multifunkcyjni właściwie i rozwijają się na wielu płaszczyznach. Ale to też wynika z tego, że po prostu harcerski rozwój dba o rozwój wszechstronny, czyli właśnie, żeby w każdym kierunku ci nasi harcerze się rozwijają i nasza kadra, nasi drużynowi właśnie do tego inspirują.
To za chwilkę o tym rozwoju, jak te etapy wyglądają, jak ta wasza praca wygląda. Nie zawsze łatwa, jak myślę, ale tak patrząc na te dane statystyczne, wracam do tego pytania o obawy. Jak to zmieniało się w ostatnich latach? Spada liczba harcerzy? Ustaliła się na pewnym poziomie? Bo na pewno boom był w latach 80., 90., jeszcze tak sobie myślę, takiego nieprzymuszonego udziału w harcerstwie, prawda? Nie wiem, jak jest teraz, właśnie jak to wygląda z waszych obserwacji. Czy ta liczba, te 2%, jak tak próbujemy to obliczyć, te kilka tysięcy, te 5 tysięcy na Podkarpaciu, to jest więcej niż powiedzmy 5 lat temu, czy mniej?
W Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej faktycznie w ostatnich latach jest nas troszeczkę mniej. Nie da się ukryć, że takim trudnym czasem była pandemia koronawirusa, która po prostu utrudniała spotkania na żywo. To, co jest tą mocą harcerstwa, to, że można się było razem spotkać, no było po prostu utrudnione, czy momentami niemożliwe. Też wyjazdy harcerskie. Nie we wszystkich drużynach w ogóle się odbyły te obozy letnie, na które tak się czeka, które są kwintesencją harcerstwa. Więc to faktycznie był taki trudny czas. Natomiast też czujemy, że to jest taka sytuacja stabilna, którą też przy naszej skali, która jest nieduża, ciężko oddać dobrze statystykami. Bo faktycznie niektóre jednostki rozwiązują się, przestają istnieć, ale też pojawiają się nowe, które bardzo prężnie zaczynają działać i te statystyki nam podnoszą. Więc tutaj ta liczba faktycznie się zmienia, ale na pewno pandemia koronawirusa to był taki trudny czas, który, no myślę, przyniósł nam ten spadek.
A jak jest z dynamiką tutaj w ZHP, pani Darii?
Oczywiście pandemia miała wpływ identyczny na naszą organizację. Zaliczyliśmy spadek, można w ten sposób powiedzieć, nawet poniżej 4000 członków. Natomiast jak widać, w niedużym czasie już odbudowaliśmy całkowicie naszą liczebność sprzed pandemii, a nawet trzeba powiedzieć, że mamy wzrost. I ten wzrost idzie jeszcze wyżej, patrząc po rozmowach z kadrą i po tym, ile nowych drużyn zostało teraz założonych, a ile jeszcze zostanie powołanych.
Powiedzieliśmy, że to jest oferta właściwie do każdego młodego człowieka, to czy bardzo młodego, ale jak słyszymy, przychodzą ci, którzy są aktywni na wielu polach, tak? To są osoby, które chcą być, należeć. Może nawet nie samo należenie jest najważniejsze, ale chodzi o pokazanie się, przekazanie swoich talentów drugiej osobie. I takie mam pytanie z tym związane, co właściwie młodych ludzi, młodego człowieka do harcerstwa przyciąga z waszych doświadczeń? Co i kogo przyciąga do tego harcerstwa? Jaka jest ta oferta dla bardzo młodego startującego, pani Dario?
W Związku Harcerstwa Polskiego mamy bardzo szeroką ofertę programową, bo tak to nazywamy. I przede wszystkim ten program budowany jest przez naszych wychowawców pod kątem indywidualnych potrzeb naszych wychowanków. Zresztą tak samo jest w całym harcerstwie. To jest klucz do tego, aby stworzyć program. Czyli opieramy się na zainteresowaniach dzieci i młodzieży i oferujemy i pokazujemy, co jeszcze mogliby robić. No, największą popularnością zawsze cieszy się praca ze specjalnościami, czyli chociażby z zajęciami na wodzie, zajęciami linowymi.
To są te słynne sprawności?
To jest coś innego. Sprawność to jest umiejętność, którą się zyskuje w harcerstwie. Na przykład rozpalenie ogniska, umiejętność posługiwania się siekierą. To są sprawności. A specjalności to praca z daną dziedziną, już taką można by było powiedzieć sportu czy sztuki. Bo są drużyny artystyczne, rekonstrukcyjne, właśnie wodne.
No to właśnie powiedzmy, jest tak, mamy rekonstrukcyjne, wodne i co jeszcze? Jaka jest ta paleta w ZHP?
Jest bardzo szeroka. Pracuje się również z lotnictwem, szybownictwem. W całej organizacji można znaleźć również drużyny baloniarskie, więc
modelarskie.
Modelarskie może. Jak najbardziej, tak. Łącznościowe, ratownicze, związane z pierwszą pomocą właśnie i tą umiejętnością przygotowania na przykład do zawodu ratownika medycznego, ponieważ za tymi specjalnościami idą uprawnienia państwowe bardzo często. Na przykładzie specjalności wodnej, żeglarskiej, będzie to patent żeglarza jachtowego chociażby i wyższe oczywiście potem, czyli uprawnienia państwowe, dzięki którym potem można nawet podjąć pracę zawodową.
Przy okazji pozdrawiamy wszystkich ratowników medycznych, zwłaszcza tych, którzy byli w harcerstwie. A jak to jest w ZHR-ze, jeżeli chodzi o tę ofertę, która może przyciągać?
My nie mamy specjalności jako takich. Nasze drużyny akurat na Podkarpaciu, bo w Polsce zdarzają się drużyny specjalnościowe. Na Podkarpaciu mamy drużyny, które nie mają żadnej konkretnej specjalności. Natomiast właśnie to budowanie w oparciu o talenty naszych członków, o to, czego oni potrzebują, powoduje, że bardzo różne aktywności są podejmowane. Więc tutaj bardzo dużo tych wymienionych rzeczy pojawia się również na naszych wyjazdach. Czy spływy kajakowe, czy właśnie rowery. Teraz obserwujemy takie, że dużo drużyn wędrowniczych faktycznie na tych rowerach rusza w świat, rusza w Polskę, jedzie na obozy rowerowe, więc to też jest taka konkretna umiejętność. Jeżeli chodzi o pierwszą pomoc, która jest chyba takim jakimś...
Kanonem obowiązkowym pewnie.
Tak, czymś, co każdy harcerz ma we krwi. To działa u nas Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Mamy również swój oddział podkarpacki. I tutaj też mamy taką możliwość uczestniczenia w kursach, czy sanitariusza, czy ratownika, uprawnienia na poziomie KPP, więc to są już też znowu konkretne uprawnienia, takie przekładające się na te państwowe odpowiedniki.
Jeżeli słuchają nas na przykład rodzice i chcieliby skierować bardzo młodego człowieka w pierwszej, drugiej klasie, trzeciej podstawówki do organizacji harcerskiej, to co powinni ci rodzice wiedzieć, opiekunowie? Jaka ścieżka czeka takiego młodego zucha, który trafia na przykład do ZHP? Zacznijmy od tego.
Ja zawsze powtarzam, że nasza organizacja i harcerstwo uzupełnia system oświaty. To, na co nie ma już czasu w szkołach.
To jest takie dopełnienie w wolnym czasie.
Rodzice właśnie znajdą dla swoich dzieci w harcerstwie, czyli przede wszystkim ten rozwój społeczny, o którym już tutaj wspominałyśmy, czyli praca zastępów harcerskich w grupach rówieśniczych, to jest klucz do sukcesu i to, czego bardzo brakuje. Taka mała grupa zapewnia bezpieczeństwo dla takiego dziecka czy młodego człowieka.
Czyli to są zespoły w podobnym wieku, tak?
To są zespoły
albo pierwszaki na przykład.
Zuchy to jest klasa 1-3, potem harcerze młodsi klasy od 4-6, potem są harcerze starsi właśnie, czyli początek szkoły średniej, no i już ci najstarsi to są wędrownicy. Więc to są grupy rówieśnicze zupełnie, które mają podobne problemy i zainteresowania. W związku z tym znajdują wspólny język i pod opieką takiego właśnie drużynowego, doświadczonego wychowawcy jesteśmy w stanie się po prostu tymi młodymi ludźmi zaopiekować i zauważyć, jakie cechy charakteru tak naprawdę warto wypracować jeszcze.
No ale zapytam tak wprost, to jest od razu, że ciężki plecak, ciężkie buty i w góry?
Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Pierwsze zbiórki są zbiórkami zapoznawczymi. Dziecko musi zobaczyć, czy będzie chciało w ogóle przynależeć do harcerstwa, czy to jest coś, co mu się podoba, bo to jest bardzo różnie. Czasami dzieci przychodzą dlatego, że same chcą i usłyszały od koleżanek i kolegów, a czasem jest tak, że to rodzic przyprowadza dziecko do harcerstwa, ponieważ on słyszał od kogoś, że jest to ciekawe pole właśnie do rozwoju dla dzieci.
A jak jest w ZHR-ze?
U nas ta ścieżka wygląda troszeczkę inaczej. Zaczyna się też od zuchów. Tych gromad zuchowych mamy póki co malutko. Nie da się ukryć, że to jest u nas w tym momencie wyzwanie. Ale właśnie początek podstawówki to jest ten moment, kiedy można dołączyć do gromady zuchowej. Czy gromady zuchów, czy gromady zuchenek. Od piątej klasy zaczynają się harcerze czy harcerki. To jest taki moment, kiedy już nie jeździ się na kolonie zuchowe organizowane w ośrodku czy w szkole pod dachem, ale kiedy rusza się właśnie do lasu, pod namiot i troszeczkę inaczej te przygody wyglądają.
Bardziej surowe warunki po prostu.
Tak jest. I od 15 roku życia mniej więcej jest ten etap, kiedy zostaje się wędrownikiem czy wędrowniczką. To jest taki moment, kiedy rusza się w świat, zdobywa się ten świat, bo to jest ten etap, kiedy młodzi chcą ten świat zdobyć. I te drużyny są nieduże, ale też dzięki temu mogą same decydować o tym, co będą robić. Stąd te pomysły na to, żeby wyruszyć na rowery, wyruszyć za granicę, albo właśnie objechać Polskę, żeby pojechać z drużyną, która jest z drugiego końca Polski, poznać ludzi stamtąd. Więc tutaj tych rozwiązań jest bardzo wiele. Jeżeli miałabym powiedzieć coś rodzicom, którzy myślą o tym, żeby ich dziecko należało do harcerstwa, to zwróciłabym uwagę na dwie rzeczy. Na to, że to harcerstwo jest tym miejscem właśnie, które uzupełnia, myślę, że nie tylko szkołę, ale jest też w ogóle drużynowy. To jest partner rodziców w wychowaniu tego młodego człowieka. Czasami drużynowy jest w stanie pokazać harcerzom czy harcerkom coś, co trudno jest pokazać rodzicowi z perspektywy osoby dużo starszej. Ale kiedy pokaże to starszy kolega, jest to zupełnie inaczej przyjęte przez młodego człowieka, więc czasami faktycznie widzimy, że drużynowi mają takie miejsca, gdzie mogą wesprzeć rodziców bardzo mocno.
Tak, no bo sami przez to przeszli, przez taką szkołę.
Dokładnie tak, sami przez to przeszli i też są blisko tych problemów, doskonale rozumieją swoich wychowanków. Dlatego myślę, że tutaj warto faktycznie zaufać temu drużynowemu, ale z tym zaufaniem i z takim oczekiwaniem, że drużynowy pomoże nam w wychowaniu, łączy się też to, żeby zaufać w takim sensie dać przestrzeń do działania. Myślę, że bardzo mocno teraz doświadczamy tego, że rodzice są bardzo opiekuńczy. Nie mówię, że to źle, ale czasami wchodzi to w przesadę. Jest to po prostu trudne, bo...
No bo trzeba bardzo młodego człowieka zostawić i radź sobie. Jesteś w zespole, któremu musisz zaufać.
Dokładnie tak. Nasi drużynowi są przeszkoleni, są przygotowani. Wierzymy, że są odpowiedzialni i faktycznie tą odpowiedzialność mocno czują, bo też dużo o tym mówią, kiedy rozmawiamy z drużynowymi, z instruktorami. Są świadomi tej odpowiedzialności, ale też potrzebują przestrzeni do tego, żeby działać z harcerkami, z harcerzami w taki sposób, w jaki sami to widzą.
Pani Dario, jeszcze odnośnie do tej ścieżki wychowawczej, to jest tak rzeczywiście? To jest drugi rodzic, taki no, człowiek zaufania generalnie, ten opiekun, ten drużynowy.
Zdecydowanie tak. U nas funkcjonuje jeszcze takie określenie jak starszy brat bardzo często, dlatego że drużynowi to też ludzie młodzi, to nie tylko doświadczeni nauczyciele, na przykład, którzy decydują się zostać drużynowymi, ale właśnie bardzo młodzi 19-20-latkowie, którzy właśnie dzięki temu, że są w zbliżonym wieku, potrafią bardzo często zauważyć rzeczy czy problemy, o których starsza osoba nie dowie się od dziecka. Więc zdecydowanie zauważamy, że ten starszy brat pomaga bardzo mocno, jeżeli chodzi o takie kwestie wychowawcze, a nasza kadra jest bardzo uczulona na wszelkiego rodzaju właśnie zachowania dzieci czy młodzieży, na które powinniśmy zwracać uwagę. Mam tutaj na myśli oczywiście wszelkiego przejawu stany czy depresyjne chociażby, o których obecnie
czy
bardzo...
Czy agresja, czy wulgaryzmy, tak. Czy no, próby ataku drugiej osoby.
Tak jest.
To jest dosyć istotne. Aby właśnie dzięki fachowej kadrze można było zapobiegać temu takim zjawiskom niepokojącym z punktu widzenia społecznego. Przypomnę, naszymi gośćmi są harcmistrz Daria Froń, harcmistrz Urszula Pastwa. Rozmawiamy o kondycji i wyzwaniach harcerstwa w całym kraju, na Podkarpaciu przede wszystkim. I za chwilkę wracamy do rozmowy.